Dziękuję za takie piękne wprowadzenie. Jak już kolega mnie przedstawił, Klaudia Ksel, jestem trenerem Autodesku z zakresu Revit. No i spełniam się właśnie w tej działce. Chciałabym wam pokrótce tutaj opowiedzieć, jak to u mnie wyglądało na podstawie projektów i takiej sinusoidy moich projektów. Natomiast chwilę wcześniej taką rzecz organizacyjną jeszcze powiem. W związku z tym, że ogłosiliśmy mały konkurs na kurs Revita, który można wygrać u nas w firmie, to Tomek się tu zobowiązał rozdać takie karteczki, na których poprosiłabym, żebyście wpisali swoje imię i nazwisko i inne dane, które pomogą nam później wylosować zwycięzcę po całym kursie. Okej, myślę, że możemy przejść do tego, jak wyglądały właśnie studia u mnie. Studia na Politechnice Śląskiej, podobnie jak u was. Myśląc studia, mówię projekty, bo studia najczęściej wiążą się z projektami, to jest coś, co najbardziej, że tak powiem, przykuwa tą uwagę studentów. I u mnie wyglądało właśnie to w sposób taki sinusoidalny. Te projekty raz były troszkę lepsze, raz troszkę gorsze. Dodatkowo jeszcze można podzielić tą taką całą twórczość CAD-ową na CAD i BIM właśnie. Ze względu na to, że w pewnym momencie po prostu zdecydowałam przenieść się na narzędzia BIM-owe, no i opowiem wam, jak to wyglądało właśnie na podstawie tych projektów. Era AutoCAD-a i SketchUp'a, czyli AutoCAD, SketchUp. Kto z was używa AutoCAD-a? Ręka do góry. Revit? SketchUp? Okej, okay. I kto jeszcze używa Graphisoftu, czyli Archicada? Okej, okay, czyli całkiem sporo, fajnie. Okej, okay. Dzisiaj te ikony wyglądają tak, natomiast ja pamiętam je jeszcze z czasów starych ikon. No i tutaj mówiąc o AutoCADzie i SketchUpie, ciężko pominąć jakieś dodatkowe programy graficzne typu właśnie Corel i Photoshop, które służą nam zazwyczaj do podrasowania właśnie całej tej dokumentacji, którą później generujemy na oddanie. Era BIM właśnie u mnie dzieli się na Archicada i na Revita, chociaż wy pewnie Archicada znacie bardziej z takiego obrazka. I teraz może skupilibyśmy się na pierwszym projekcie, jaki zrobiłam. Niestety to jest jedyna wizualizacja, jaka mi się zachowała, dlatego że idealnie po skończeniu robienia portfolio, dzień później wysiadł mi dysk. Więc szczęście w nieszczęściu, że zdążyłam to złożyć, a jednocześnie no żal, bo nie mogę żadnych innych dodatkowych obrazków tutaj pokazać. Tak wyglądał mój pierwszy projekt, plomba na pierwszym roku studiów. Całkiem niezły pod tym względem, że był po prostu poprawnie zrobiony. Kolejną rzeczą, która zdarzyła się na tej linii, to były praktyki studenckie, które załapałam w wakacje po pierwszym roku w moim rodzinnym mieście w 2G Studio. To jest biuro właśnie, które projektowało różniste rzeczy. I chciałabym wam powiedzieć, co ja tutaj się najbardziej nauczyłam na tych praktykach. Przede wszystkim zdobyłam warsztat CAD-owy, który umożliwił mi później na studiach trochę szybsze rysowanie projektów. Dowiedziałam się, co to są X-refy, po co się to robi, jak zrobić, żeby pliki nie były zbyt ciężkie dla AutoCAD-a. No i nie ukrywam, że to dosyć mocno wpłynęło na to, jak moja twórczość później wyglądała i dlaczego tak długo upierałam się przy tym, żeby zostać przy AutoCADzie. To były projekty, które robiłam, właśnie między innymi elewacja osiedla Sakura i sklep sportowy w Galerii Echo, która wówczas w Kielcach dopiero świeżo się wybudowała. Co ja z tego wyniosłam? No przede wszystkim skrupulatność. Pan Wojtek, który jest nadal szefem biura, bardzo, bardzo cisnął mnie na to, żebym była dokładna w tym, jak rysuję, co później zaowocowało przy innych projektach i przy późniejszym zatrudnieniu, o czym powiem później. Warsztat programowy, który wyniosłam, zagwarantował to, że właśnie potrafiłam coś szybciej narysować. Co mi to dało na studiach? Szybkość właśnie. Czyli wiedziałam jak, wiedziałam czym, coś mam narysować. Kolejną rzeczą, którą robiłam na studiach, to było przedszkole. Zaczęłam od idei. która zaowocowała mniej więcej takim rezultatem. Cały obiekt na górze miał taki mini plac zabaw dla dzieci. Chodziło o to, że po prostu działka w Bytomiu była na tyle mała, że nie pomieściłaby jeszcze dodatkowej przestrzeni takiej otwartej dla dzieci, dlatego została ona wyniesiona po prostu powyżej poziomu. I jak to wyglądało na rzutach? Rzuty w tej formie, jak później przeglądałam swoje rzeczy, no nie podobały mi się, bo nie były czytelne, dlatego troszeczkę je podrasowałam tutaj i jak widzicie, no zmiana jest po prostu znacząca, dużo lepiej się to czyta. Tutaj przekrój i kolejny projekt. Kolejny projekt, który zdecydowanie nie podobał mi się. To ponownie niestety jedyna wizualizacja gdzieś przypadkiem się uchowała. Odtworzyłam w Revicie mniej więcej schematy, żeby wytłumaczyć wam, dlaczego ten projekt był dla mnie dużym niepowodzeniem. Przede wszystkim idea była taka, żeby dwa prostopadłe ściany wcisnąć w ziemię, co z założenia nie było złe. Natomiast skala tego obiektu to były dwa kubiki 20x20. Miało się tam mieścić wewnątrz spa, siłownia, sauny, jakieś zespoły szatniowe, oczywiście komunikacja i toalety. Natomiast przy kostkach 20x20, a później podzieleniu tego jeszcze na poziomy, jak tutaj widzicie na zakreślonym obrazku, okazało się, że na powierzchni 10x10, jak dołożę do tego schody, to nie za bardzo się cokolwiek mieści. No, przez co nie umiałam sobie poradzić z bryłą, z ustawieniem tej funkcji wewnątrz. I docelowo zewnętrzna bryła wyglądała tak, natomiast wewnątrz po prostu nie umiałam sobie z tym poradzić. Co zaskutkowało tym, że nie zrobiłam na czas przekrojów, nie zrobiłam na czas odpowiednio dużo jakichś dodatkowych grafik i ten projekt został dosyć nisko oceniony. Pokonał mnie czas, pokonał mnie model i prokrastynacja. Z wniosków, jakie tutaj nasunęły mi się po jakimś czasie, mogę tylko stwierdzić tyle, że są dwa rodzaje prokrastynacji, albo bardziej dwa przyłożenia prokrastynacji. Pierwsze przyłożenie to jest takie na początku procesu projektowego i jest to przyłożenie niebezpieczne, ponieważ na początku jak zawalimy, no to później nie mamy czasu w żaden sposób tego nadrobić. Drugie przyłożenie prokrastynacji to jest właśnie takie przyłożenie, które robimy bardziej pod koniec projektu, kiedy większość rzeczy mamy już zrobionych. I powiem tak, to pierwsze przyłożenie prokrastynacyjne bym trochę porównała do pracy w CAD-zie, a to drugie do pracy w BIM-ie, zaraz powiem dlaczego. Przez całe studia jeszcze pojawiał mi się taki problem w głowie. Jak zrobić, żeby się nie narobić. I moim celem przez studia było zrobić projekt, ale szybko, a żeby był dobry. No i jak to wyglądało w CAD-zie? No, im większy był projekt, tym więcej miałam pracy z tym związanych. Im bardziej zaawansowany był projekt, tym więcej kresek miałam w CAD-zie do postawienia, w związku z czym tym więcej pracy mnie to kosztowało, również i nocek, i no i odmówiłam sobie paru jakichś tam przyjemności właśnie ze względu na to, że robiłam projekty. Natomiast drugi model, który jest bardziej już BIM-owym modelem, to jest taki, który właśnie powoduje, że na początku musimy przełożyć jakąś pracę, a dopiero później możemy sobie odpocząć. I z tą pracą jest tak, że teraz już wiem, że nie ma odwrotu od przyłożenia pracy, bo w obu przypadkach tą pracę trzeba przyłożyć. W pierwszym przypadku wielokrotnie trzeba na przykład zarwać noc, a w drugim przypadku trzeba zgłębić dobrze program, trzeba pozbierać sobie biblioteki, przygotować szablony. Więc nie ma odwrotu od przyłożenia jakiejś pracy, tylko z tą różnicą, że tą drugą pracę my możemy wykorzystać po prostu ponownie do następnego projektu. Więc o tyle lepiej i szybciej można pracować. No i jak to u mnie wyglądało na kolejnym projekcie? Kolejny projekt, no wiecie, raz na wozie, raz pod wozem. Było pod wozem, no to teraz dla kontrastu będzie na wozie. To jest zagospodarowanie przy ulicy Witosa w Knurowie. Projekt prowadzony był przez doktora... Pytniemy to, prawda? przez doktora. I o co tu chodziło? Mieliśmy tutaj już istniejące zagospodarowanie, które definiowało nam jakąś ścieżkę ludzi i drugą ścieżkę ludzi, która była podyktowana przez takie dzikie pole tym, że po prostu szli w kierunku obiektu sakralnego. Dzieliło nam to cały obiekt, całą przestrzeń na dwie części mieszkaniowe, tutaj i tutaj, a po środku postanowiliśmy zrobić pas zieleni i pas takich głównych traktów pieszych, wokół których będą po prostu sklepy, kawiarnie i takie różne usługi. Jak to wyglądało po zrobieniu całego projektu? Po zrobieniu projektu mniej więcej tak to się ukształtowało. Tak jak powiedziałam, dwa odrębne fragmenty osiedla, no i po środku pas z usługami. Doktor Janik dużo mi pomógł tutaj przy tym projekcie, ponieważ właśnie potrafiliśmy uzgodnić te tutaj rzeczy. I tak, ogólnie cały projekt dostał ocenę 4, z czego ja nie byłam szczególnie jakoś zadowolona, ale zrzuciłam to na karb tego, że moje wizualizacje nie powalały. I co tutaj mogę powiedzieć? Faktycznie, może graficznie nie są to jakieś renderingi, natomiast samo założenie właśnie tych kawiarni, tutaj traktu pieszego i fragmentu takich ścianek, które miały informować o tym, co się dzieje w mieście, samo to założenie jest dosyć poprawne i no, jak się okazało, ktoś we władzach miasta to docenił, ponieważ praca dostała 3. miejsce w konkursie właśnie na to zagospodarowanie. 1. miejsca nie określili, 2 kolejne zdobyły koleżanki z roku. Kolejny projekt, który robiłam, to był projekt mieszkaniówki, projekt, przy którym bardzo się umęczyłam, nie ma co czarować. Musiałam w CADzie narysować rzuty, później dodatkowo przekroje, dodatkowo to samo musiałam narysować ponownie w SketchUpie. Kosztowało mnie to bardzo dużo pracy, niepotrzebnie, ponieważ w BIM-ie dało się zrobić tą pracę w trakcie tak jakby tylko rysowania powiedzmy rzutów. I tutaj jeszcze dodatkowo trzeba było zrobić później schematy dla kilku różnych mieszkań. Zrobiłam nawet w AutoCADzie elewację, ponieważ za punkt honoru wzięłam sobie to, żeby udowodnić wszystkim, którzy pracują na ArchiCADzie, że w AutoCADzie też się da. No i dzisiaj jakbym siebie spotkała z tamtych lat, to bym powiedziała dobrze, ale po co? Po co męczyć się 12 godzin, skoro to samo na przykład w Revicie można zrobić w 10 minut albo krócej nawet. Oczywiście trzeba wymodelować cały budynek, natomiast trwa to niewspółmiernie mniej. To jest miejsce, w którym nastąpił przełom, ponieważ poszłam na praktyki studenckie. Dlaczego poszłam na praktyki studenckie? No, moje praktyki studenckie zaczęłam troszeczkę wcześniej niż przewidywał to program studiów, dlatego że wiedziałam już wtedy, że wielokrotnie, może inaczej, koledzy i koleżanki z lat poprzednich opowiadali, że wysyłając nawet 100 CV, okazuje się, że odpowiedź dostaje się na 2-3 CV. Mało tego, bardzo często ta odpowiedź jest mniej więcej nikogo nie potrzebujemy. Dodatkowo ja znając tylko AutoCADa, no też wiedziałam, że kiedy wszyscy studenci zaczną aplikować na praktyki, może się okazać, że a ten AutoCAD nie jest konkurencyjny, dlatego zaczęłam szukać po prostu wcześniej tych praktyk. No i jak się później okazało, faktycznie o ArchiCADa byłam pytana. Zarówno i ArchiCADa, i o Revita, natomiast no wtedy nie znałam tego oprogramowania. Na szczęście pojawił się wykład 5 lat studiów i co dalej, gdzie właśnie Andrzej Truszczyński opowiadał, jak wygląda zderzenie z rzeczywistością. I tutaj co mogę powiedzieć? No, zaaplikowałam, dostałam się na te praktyki. I pierwszy projekt, który zaczęłam robić, to był projekt parku wodnego w Chełmie. Park wodny w Chełmie Pracowałam nad nim około 4 miesiące. Zaczęłam od parkingu ze względu na to, że tylko pracowałam w AutoCADzie, natomiast później systematycznie douczałam się ArchiCADa i później zostałam przeniesiona już do większego projektu Park Wodny w Tychach. Natomiast o nim powiem troszeczkę później. W tym momencie nastąpiła u mnie era ArchiCADa. Jak już poznałam narzędzie BIM-owe, jak już wiedziałam, że da się zrobić coś szybciej, lepiej, można odespać, to nie chciałam wrócić za żadne skarby do AutoCADa. I w tym momencie moje projekty troszeczkę nabrały na gęstości. Zaczęłam od akademika, którym jak już narysowałam całą bryłę, to się okazało, że mam wystarczająco czasu, żeby zaproponować aż 3 elewacje. Później, no oczywiście jakieś zagospodarowanie. Zobaczcie, że te plansze też nabrały na gęstości. Wiedziałam już, jak oznaczać pewne elementy ze względu na to, że pracowałam w biurze. Wiedziałam, jak wymodelować to w ArchiCADzie. Pozwalało mi to również na wygenerowanie takich wizualizacji, które nie kosztowały mnie jakiejś dodatkowej pracy, więc mogłam sobie pozwolić na większą ilość właśnie chociażby tych wizualizacji. I teraz zobaczcie sobie porównanie projektu przedszkola i właśnie projektu akademika, jak to wyglądało, jeśli chodzi o rysowanie chociażby zwykłego przekroju. Przekrój rysowany w CADzie. Prosta kreska, czarne wypełnienie, nie ma tutaj za dużo do opowiadania. W przypadku projektu BIM-owego, no oczywiście, tak, pracowałam, więc wiadomo jest, że dowiedziałam się, jak się rysuje chociażby posadzkę na gruncie, dowiedziałam się, jak się rysuje fundament, jak się go oznacza, dowiedziałam się, że istnieje coś takiego jak komin i też trzeba go wrysować. Ściany dostały oznaczeń, w związku z czym, mając czas na dodanie takich oznaczeń, dodawałam je. No i później zaczął się projekt inżynierski, przy którym poświęciłam troszeczkę więcej czasu na analizy. Projekt inżynierski był trochę nietypowy ze względu na to, że jego lokalizacja była w Ulan Bator w Mongolii i przez to można było troszeczkę poszaleć, jeśli chodzi o formę i funkcję. Przy wstępnych analizach okazało się, że w Ulan Bator nie ma jeszcze akwaparku, więc pracując na akwaparkach, na praktykach, mogłam tutaj też zaproponować jakiś akwapark. Tak wyglądało pierwsze zagospodarowanie, tak wyglądało troszeczkę podrasowane zagospodarowanie. I tak wyglądał mniej więcej efekt końcowy. Ideą tego projektu była jurta, która malowała się właśnie tutaj na elewacji. Wnętrze akwaparku, jak to akwapark, palmy, woda, strefa sportowa, strefa rekreacyjna, strefa dziecięca, gastronomia obsługująca zarówno tutaj strefę dziecięcą, rekreacyjną, jak i sauny piętro wyżej. No i jak tylko skończyłam inżyniera, to rzuciłam się w wir pracy. Moje praktyki zaczęłam właśnie mniej więcej w tym miejscu między projektem mieszkaniówki a projektem akademika. Większość studentów zaczynała swoje praktyki przed inżynierem. Dlatego no widzicie, że ja byłam tutaj około rok do przodu, jeśli chodzi o praktykę, co pozwalało mi właśnie bardzo szybko wygenerować rysunki tutaj i tutaj. Park Wodny Tychy to jest projekt, który jest mi dosyć bliski ze względu na to, że spędziłam nad nim prawie 1,5 roku, mimo że weszłam do tego projektu no w połowie projektu budowlanego. Także zobaczcie, jak długo się projektuje obecnie. Projekt jest dosyć spory, 1800 metrów kwadratowych. Jest podzielony na kilka stref, na strefę wellness i spa, gdzie są właśnie sauny, masaże i różne inne ciekawe rzeczy. Na basen rekreacyjny, basen sportowy, część edukacyjną, zjeżdżalnię, fitness, surfing i rekreację zewnętrzną. Tutaj co ważne w tym projekcie było to, że przez skalę obiektu trzeba było go podzielić na różne strefy pożarowe. No i do tej pory pamiętam taką rozmowę ze strażakiem, który powiedział, no ale tutaj to przeszklenie, to musicie zrobić odporność ogniową Armagedon, no i generalnie będzie to kosztować, a myśmy już gryźli paznokcie, żeby się zmieścić w budżecie. Także budżetu trzeba pilnować od samego początku projektu i warto na to zwrócić uwagę, właśnie ze względu na to, żeby później pod koniec nie mieć z tym jakichś większych problemów. Dzięki BIM-owi jest to możliwe, bo BIM umożliwia nam właśnie zestawianie wszystkich elementów projektu. Jak park wodny wyglądał od środka? Strefa dziecięca, strefa surfingu. Są to dwie strefy, które są mi najbliższe. I o co, co się tutaj działo? No jak już dostaliśmy pozwolenie na budowę po oddaniu budowlanego, to mogliśmy przejść do robienia projektu wykonawczego. W projekcie wykonawczym trzeba było uwzględnić takie rzeczy jak specyfikacje techniczne, jak właśnie przedmiary, kosztorysy. No i oczywiście trzeba było uszczegółowić ten projekt. Łącznie z tym, że na przykład tutaj taka zabawka, która jest dla dzieci, która wygląda na zwykłą, niepozorną drabinkę z kilku rurek, okazuje się, że taka zabawka musi mieć atesty i nie każdą zabawkę można włożyć w to miejsce, szczególnie ze względu na to, że na basenie panują szczególne warunki. Jest duża wilgotność, posadzka wokół może być śliska, więc takie przedmioty są tutaj obostrzone dodatkowymi wymogami. W przypadku surfingu, no tutaj też ciekawa rzecz, wybraliśmy akurat taki surfing, który ma miękką wyściółkę, która pozwala, która amortyzuje po prostu, jak ktoś się przewróci. Jest to sport wysokourazowy, dlatego też jest to istotne przy doborze właśnie takich elementów. Mało tego, my tutaj widzimy fragment surfingu, który tylko jest u góry, natomiast pod tym całym surfingiem znajduje się basen przelewowy i ogromne pompy, które właśnie pompują tą wodę, która pozwoli utrzymać się człowiekowi na powierzchni. Także to też była dodatkowa technologia, dodatkowe jakieś założenia elektryczne i dodatkowe ciągi wodne. Teraz tak, tutaj jest wideo, jak to wyglądało w trakcie budowy w czerwcu 2015 roku. Rozpiętość budynku blisko 100 metrów, dlatego też no nie da się ukryć, że robi wrażenie. Jak przypatrzycie się, gdzieś możecie znaleźć samochody dla skali albo ciężarówki. Tak to wyglądało w momencie, jak odwiedziłam budowę. Zwróćcie uwagę tutaj na taką rzecz. Tutaj w tym miejscu znajdują się takie schodki w tej strefie dziecięcej, ponieważ jest różnica poziomów. W momencie, jak wybraliśmy się na budowę, no to okazało się, że mamy schodki donikąd. No ale my znając projekt, wiedzieliśmy, że po prostu w tym miejscu będzie element, który tutaj będzie później dobudowany. W tym momencie, jak myśmy tutaj byli na budowie, dźwigary jeszcze były na ziemi, natomiast później one zostały wciągnięte na górę. No i obecnie budowa wygląda w ten sposób. Są zamontowane już sufity, które mają pochłaniać dźwięk. Niecki już są prawie gotowe. Zamontowana jest elewacja. Tak wyglądają płuca budynku, a tak wygląda system nawadniająco-odwadniający w budynku. Tutaj ważne jest, żeby dostarczyć wszystko w odpowiednim miejscu i czasie, żeby po prostu nie było żadnych mijanek. Budynek ogólnie robi wrażenie ze względu po prostu na ogromne przeszklenia, które dają rewelacyjny widok tutaj na las brzózek na zewnątrz. Tak wyglądałam, jak wracałam z budowy po pierwszym myciu. Dzięki temu projektowi zrozumiałam, na czym polega proces projektowy i przede wszystkim kto, co i jak robi, za co odpowiada, jakie są zadania tych osób, jak nowe technologie wpływają na to, jak te osoby pracują i za chwilę podam wam jeszcze do tego przykłady. Inwestor jest tak naprawdę początkiem procesu projektowego, ponieważ inwestor przychodzi z potrzebą stworzenia jakiegoś budynku. Architekt tworzy koncepcję, być może dwie, trzy. Konsultuje to oczywiście z konstruktorem, instalatorem. Wszyscy to dobierają jeszcze w jakieś koszty i ramy. Później generalny wykonawca na podstawie tych modeli, które są stworzone, będzie w stanie wykonać sobie symulację placu budowy. która jest nie bez znaczenia, dlatego że na placu budowy trzeba dostarczyć pewne rzeczy w odpowiednim czasie. Plac budowy wiąże się z tym, że większość projektów jest budowana obecnie na kredytach, więc jest to istotne, czy całe 100 milionów wezmę w pierwszym kwartale, czy w ostatnim, bo później muszę po prostu z tego spłacać odsetki. I jak to wygląda? Producenci jeszcze dodatkowo bombardują nas swoimi produktami, które mają po prostu stworzone w Revicie, w Archicadzie czy w CADzie, żeby po prostu używać ich i żebyśmy mieli troszeczkę łatwiejszą pracę, a ich produkty po prostu będą używane. Za co kto jest odpowiedzialny? No przede wszystkim architekt jest odpowiedzialny za komunikację z inwestorem. Tutaj pismo obrazkowe zawsze zdaje egzamin. To też wizualizacje, schematy i analizy to są rzeczy, które przemawiają najczęściej do inwestorów. Pozostali architekci konstrukcji, ogólnie jeżeli mówimy tutaj o inżynierach, to możemy się już porozumiewać rysunkami kadowymi, możemy się porozumiewać Excelami i tutaj wszystko będzie jasne. Później mamy jeszcze producentów, którzy tak jak już wcześniej wspomniałam, zaopatrują nas w biblioteki. I teraz tak, co się dzieje w momencie, jak zaczynają się poprawki? W momencie, jak zaczynają się poprawki, to tutaj widzicie, ile jest strzałek, które symbolizują komunikację poszczególnych osób. Każda ta strzałka to jest przekaz jakiejś komunikacji. Zobaczcie, że jedna osoba musi w tym bardzo uproszczonym schemacie skomunikować się z kilkoma innymi. I co się okazuje? Każda strzałka to jest potencjalne miejsce, w którym ktoś może nie przekazać jakiejś informacji, albo przekazana informacja będzie niepełna, albo nieklarowna, będzie źle odebrana. Czyli generalnie jest to miejsce takie zapalne, w którym może się okazać, że coś nie działa. I tutaj zaczyna się walka z czasem. W przypadku waszych studenckich projektów to myślę, że bardziej do was przemówią takie rzeczy jak właśnie konsultacje, poprawki w pliku CAD-owym, w pliku Revitowym czy w pliku 3D, eksporty danych i druk. Sami wiecie, ile czasu spędzacie na wydrukach, ile czasu spędzacie na robieniu plansz, to wszystko trwa. I tutaj jeszcze jest taka rzecz, że między projektantami a placem budowy pojawia się taki mur. Ten mur bardzo często właśnie powoduje rozciągnięcie się wszystkiego w czasie, a BIM dąży do tego, żeby właśnie zminimalizować tą różnicę w czasie. I tutaj pokażę wam na przykładzie mojego klienta, jak to wyglądało, jeśli chodzi o jego plan tygodnia. Bo wy teraz macie projekty, macie po kilka projektów na raz. W przypadku, jak zaczniecie projektować w biurze projektowym, to wcale nie ulegnie jakiejś wielkiej zmianie. Jak to wyglądało na przykładzie mojego klienta? W poniedziałek rada budowy, w środę rada budowy. Teoretycznie miała trwać od 8 do 12, natomiast lubiła się przeciągnąć na resztę dnia. Później się okazywało, że trzeba było się spotkać z producentem, inwestorem, drugim producentem, innym inwestorem, z jakimś instalatorem, ze strażakiem. Trzeba było jechać do urzędu. Kosztorysant krzyczy, że nie ma jakichś tam danych. No i na końcu tygodnia trzeba było jeszcze wyeksportować pliki dla branżowców, żeby mogli pracować w kolejnym tygodniu. Czyli generalnie znowu cały piątek z głowy. No i się okazywało, że tak naprawdę w poniedziałek on dostawał pliki od swoich branżowców, nad którymi musiał oczywiście pracować, czyli de facto w poniedziałek nie dość, że musiał jechać na rady budowy, to jeszcze pracować nad dostosowywaniem tych plików, które otrzymywał od swoich branżowców do swoich potrzeb. No i skutek tego jest taki, że na projektowanie wcale mu nie zostało tak dużo czasu, bo jak odejmiemy właśnie te pół piątku, czy nawet większość piątku, którą spędzał na generowaniu dokumentacji, no to zostaje nam wtorek i czwartek niepełny, co skutkowało po prostu nad godzinami, a niejednokrotnie weekendami, które spędzał nad projektami. I teraz co się dzieje, jak odsuniemy sobie na bok strzałki? Jak odsuniemy strzałki, możemy sobie stworzyć jedną bazę danych, jedno repozytorium danych, do którego wszyscy będą po prostu skapywać te informacje. I właśnie na tym polega BIM. Chciałabym, żebyście właśnie wynieśli to z tej krótkiej prezentacji, że BIM to jest jedno centralne repozytorium danych, z którego wszyscy mogą korzystać. Jak? No przede wszystkim dzięki wspomaganiu projektowania. I w tym momencie zaczyna się to, co, czym zajmuję się dzisiaj. Dzisiaj zajmuję się Revitem i tutaj nagrałam wam krótki filmik, w jaki sposób można zacząć projektowanie od bryły koncepcyjnej na przykład. Ta bryła koncepcyjna, którą tutaj dla was narysowałam, to jest bardzo prosta bryła koncepcyjna, która składa się z dwóch elementów. Jeden jest przekręcony względem drugiego. Filmik oczywiście jest przyspieszony. Troszeczkę tutaj się pobawiłam tą formą, żeby była minimalnie ciekawsza. Zobaczcie, jak to sprawnie idzie. Film bez przyspieszenia trwał około 7 minut. Tutaj dołożyłam jeszcze trawę, żeby to się troszeczkę odznaczało. Później powyciągałam jeszcze górne krawędzie. No i ta bryła już zaczęła wyglądać troszeczkę ciekawiej. Teraz dodaję sobie tutaj elewację, żeby później na podstawie tych poziomów na elewacji wyznaczyć sobie poziomy w budynku. Zobaczycie, że ten proces jest bardzo szybki. Jak sprytnie się przyjrzycie w oknie właściwości po lewej stronie, będziecie widzieć po zaznaczeniu brył, to będzie za chwilę tutaj było wyrównywanie, wszystkie poziomy 4,5 metra. Za chwilę zobaczycie, że bryła pokaże mi, jaką ma kubaturę, jaką ma powierzchnię, więc takie modelowanie koncepcyjne jest bardzo przydatne właśnie na wczesnym etapie projektowania, kiedy tak naprawdę walczymy z powierzchnią i z objętością budynku. Tutaj dołożyłam jeszcze panele szklane. Jak widać, szybko, łatwo i przyjemnie na przegląd można iść. Tutaj jest jeszcze film z wariantami. Zrobiłam dodatkowe dwa warianty do tego konkretnego projektu. Również na podstawie brył koncepcyjnych. Również założyłam tam powierzchnię stropów. I tak to wygląda. Ten projekt, który tutaj widzicie, został stworzony w niecałe 2 tygodnie. Jak widać, jest on dosyć obszerny, 4,5 tysiąca metrów kwadratowych. Jest on wyposażony w 4 rzuty, jest on wyposażony w jakieś aksonometrie, w schematy, w elewacje, no i oczywiście wizualizację, przekrój. Przekroi nawet było 4, no jeżeli one się generują automatycznie, no to nie będę żałować przekroi. Tutaj dodatkowo jeszcze mamy zestawienie, no i oczywiście planszę. Tutaj wam pokażę, co wygenerowałam właśnie na podstawie tego projektu w chmurze przy pomocy właśnie usług Autodesku. To jest wizualizacja trójwymiarowa, ona była w pełni robiona w chmurze, dzięki czemu ja na mojej stacji roboczej opracowywałam w tym czasie jakieś inne ujęcie. Jak widać, nawet osoba o bardzo ubogiej wyobraźni przestrzennej będzie mogła sobie po prostu zobaczyć, jak to wygląda od środka. I nic nas tutaj nie zaskoczy. Tutaj kolejny filmik, jak można sobie edytować zrobiony już wcześniej w Revicie render. Jeszcze z poziomu przeglądarki, zanim go sobie pobierzemy do nas na stację roboczą. Jak widać, można ustawić ekspozycję, cienie, nasycenie, a później pobrać. I to wygląda mniej więcej tak. To jest render pierwotny, drugi, a to już jest finalny. Czyli jak widać, nawet nie musimy mieć Photoshopa, żeby sobie poprawić kolorystykę obrazka. Tutaj mamy jeszcze dodatkowo zrobioną analizę nasłonecznienia, podaną w luksach, czyli jednostka jest ogólnie zrozumiała. Czasami inwestor prosi o takie analizy ze względu na to, że na przykład w tym budynku najprawdopodobniej usłyszałabym, że to miejsce może być prześwietlone, jest narażone na dużą ilość słońca wewnątrz, czyli po prostu stworzyłby się taki efekt szklarniowy. Natomiast tutaj po prostu mogę sobie zbadać, jakie jest właśnie to nasilenie słońca, w którym jakie jest nasilenie słońca i w którym miejscu jest ono najwyższe. Taka wizualizacja została stworzona właśnie na podstawie modelu BIM-owego, który już wcześniej wymodelowałam. Tak naprawdę nie kosztowało mnie to jakiejś dodatkowej pracy, a efekt jest dosyć dobry. Dodatkowo tutaj oczywiście można sobie zrobić jeszcze analizy, na przykład światło cienia na podstawie jakichś konkretnych danych geolokalizacyjnych, na podstawie konkretnych danych z konkretnej szerokości właśnie geograficznej i konkretnego dnia, godziny. Czyli też przesłanianie w urzędzie mamy rozwiązane dzięki właśnie Revitowi. Oprócz tego mamy jeszcze zaawansowane analizy energetyczne w budynku. Tutaj macie przykład analizy przegród. No i jak mówimy już o kompleksowości całego Revita, to oprócz architektury w Revicie możemy też zrobić konstrukcję i instalację, co też nie jest bez znaczenia, ponieważ mając jedną platformę, nie tracimy czasu na wymianę danych. No i oczywiście tak samo jak my mamy jakieś narzędzia, które pomagają nam w projektowaniu, tak samo konstruktorzy tutaj na przykład mogą sobie zrobić model analityczny czy jakieś zestawienie zbrojeń, które jak wiadomo są dosyć czasochłonne. W przypadku instalatorów można zrobić właśnie całe kanały, można sobie je zoptymalizować automatycznie, można dodać wieszaki, jakieś konkretne właśnie kształtki od konkretnych producentów, więc to też mocno przyspiesza. Na nas może troszeczkę większe wrażenie robić parametryzacja, jaką mamy w Revicie, bo parametryzacja to nie tylko ładne kształty, ale również funkcjonalność i budowanie zależności pomiędzy bryłami. No i tutaj to są rzeczy właśnie wygenerowane w Revicie. Część przy pomocy nakładki Dynamo, część przy pomocy zwykłych, takich codziennych, można by to tak nazwać, funkcji. Dzisiaj postęp technologiczny idzie dosyć mocno do przodu. Jeszcze parę lat temu mało kto miał tablet. Dzisiaj w zasadzie jest to taki nowy standard. Rozwija się również wszystko związane z wirtualną rzeczywistością, więc podejrzewam, że kiedyś standardem będzie robić właśnie wizualizację dla klientów, takie wirtualnej rzeczywistości, jakieś spacery wirtualne, które pozwolą nam rozejrzeć się po obiekcie. Dzisiaj tak naprawdę bez dodatkowych nakładów czasowych możemy już to wykonać właśnie przy pomocy Revita. Nowe technologie w projektowaniu nie tylko umożliwiają nam robić modele, pozwalają nam również robić naloty dronami, prefabrykować, robić zaawansowane analizy, no i oczywiście wizualizacje. Chmury punktów, które można robić przy pomocy nalotów dronami, służą właśnie między innymi do pozyskiwania inwentaryzacji obiektów. Takie inwentaryzacje mogą być pomocne nie tylko w przypadku odtwarzania jakiejś istniejącej struktury, ale również przy odbiorach budynków. W momencie, jeżeli my musimy zalać zbrojenie, to możemy sobie zrobić dokumentację takiego zbrojenia, bo później, żeby dostać się tam i zobaczyć, co było nie tak, musielibyśmy rozkuć posadzkę, co jest kosztowne. Tak wyglądają właśnie te chmury punktów. One niewiele różnią się od jakichś takich zdjęć czy wizualizacji, ale chmura punktów polega na tym, że wykonywany jest skan laserowy wewnątrz bądź na zewnątrz budynku. Laser wysyła po prostu wiązkę lasera z dużą prędkością i częstotliwością. Taką wiązkę lasera odbiera, sczytuje sobie kolor i odległość danego elementu i na podstawie kilku takich skanów wewnątrz obiektu można wykonać potem dokładny projekt. Można uzyskać taką dokładną chmurę punktów. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o plac budowy? No, zaczynamy od projektu oczywiście, który później trzeba dostarczyć na plac budowy. Każdy element musi być dostarczony, ponieważ obecnie mało co fabrykuje się na budowie. Większość rzeczy jest dostarczana gotowych w formie prefabrykatów. No i tam widzieliście na przykład pręty zbrojeniowe, które zostały oznaczone w konkretny sposób. Mają mieć konkretne jakieś wymiary, mają być z konkretnych elementów zrobione. Dojeżdżają one na budowę z fabryki. w odpowiedni sposób są oznaczane. No i tu widzicie, że skanem osoba sobie sprawdza, w którym miejscu te pręty zbrojeniowe mają się znaleźć. Tutaj też macie przykład użycia chmury punktów. Stan istniejący został zeskanowany. W Navisworksie zostały wprowadzone maszyny i zostało to sprawdzone, czy wszystko się mieści. Czy są w stanie zmontować ten most, używając tych konkretnych maszyn w tej konkretnej lokalizacji. Więc nie było sytuacji, że na budowie się coś okazało, że coś jest nie tak. Więc oszczędzamy czas, oszczędzamy pieniądze, oszczędzamy w zasadzie wszystko. Coraz częściej spotykamy się już z drukami trójwymiarowymi. Można sobie drukować koncepcje trójwymiarowe, można sobie również drukować całe domy. To jest pierwszy wydrukowany na drukarce 3D dom. Ale to nie jest jedyny przykład druku 3D w architekturze. Ta elewacja została stworzona z 700 paneli, który każdy jest inny, ponieważ został on zaprojektowany właśnie w programie graficznym. I aby uzyskać ten efekt elewacji, żaden panel nie mógł się powtarzać. W związku z czym ciężko byłoby sfabrykować coś takiego, to też każdy panel po prostu wydrukowano na drukarce 3D. No i później zamontowano. Efekt finalny. Shanghai Tower w Chinach też nie powstałoby, gdyby nie to, że wykonane zostały analizy przepływów powietrza. Budynek, jak widzicie, ma obły, lekko skręcony kształt. Wszystko to właśnie dzięki analizom powietrza, które zostały przeprowadzone. Dzięki temu można było zmniejszyć naprężenia na ściany budynku, przez to zastosować troszeczkę lżejszą konstrukcję, co zaskutkowało tańszym budynkiem w budowie. W przypadku tej ilości stali, jaką tutaj mamy, to są miliony. Tutaj macie przykład też budynku w sumie zespołu, który został budowany w trakcie, kiedy dworzec kolejowy cały czas pracował. No, nie da się ukryć, że tutaj wymagana była od projektantów i nadzorców budowy bardzo duża precyzja, bo nie zatrzymywać właśnie takiego dworca to jest no, niezła logistyka. Nie da się ukryć. Przez cały okres budowy on pracował. No i tutaj macie jeszcze kolejny przykład, budynek, który powstał w 14 dni. Być może ktoś z was już widział tą grafikę. Jak to wyglądało? No tutaj całe gotowe elementy przyjeżdżały na budowę. Co tu dużo mówić? Ma odporność na trzęsienia ziemi, ponieważ jest to region o wysokiej sejsmiczności. Jest bardzo oszczędny energetycznie. Jak widać, ma czterokomorowe okna. Może sobie zamknąć. Ma w pełni zautomatyzowane panele do przesłaniania od słońca. Odzysk ciepła oczywiście. Trójfazowe filtry. Powietrza. No i w ten sposób w 360 godzin został zrealizowany budynek. Kiedyś fabryki wyglądały w ten sposób, dzisiaj ludzie zastępują roboty. Kiedyś biura projektowe wyglądały w ten sposób, dzisiaj możemy szybciej i lepiej projektować, bardziej dokładnie, właśnie dzięki nowej technologii. No i to byłoby na tyle. Dziękuję za uwagę. Nie zapomnijcie o naszej stronie internetowej i Facebooku.